Akceptacja.
Magazyn dla niepełnosprawnych o sprawnych. Dla sprawnych o niepełnosprawnych. Zapraszają Kinga Komorowska i Piotr Todys.
Witam Państwa bardzo serdecznie w stacji Akceptacja. Dzisiaj porozmawiamy głównie o jąkaniu się. To może być lekcja cierpliwości, jak sądzę, a może też sposób na to, żeby po prostu posłuchać ludzi, którzy mówią troszkę inaczej. Może trochę mniej się spieszą, a może się spieszą tak samo jak my, ale mówią jednak tak, że trzeba się skupić trochę, jak się ich słucha. Rozmawiamy z Ewą Stasieło i z Jarosławem Mrozowskim. Witam Was bardzo serdecznie.
Witam.
Będziemy mówić o jąkaniu, nie ma co ukrywać tutaj. Taka jest sytuacja, że Ewa napisała do audycji i napisała, że teraz pokazuje mi, żebym tego nie mówił oczywiście, ale zawsze chętnie coś takiego powiem, że trzeba ruszyć temat jąkania się. Mnie się podoba, jeśli ktoś pisze i ma ochotę o tym rozmawiać, no to widać, jak łatwo trafić do radia. Jesteśmy tu na miejscu. Ewa, dlaczego Ty napisałaś, że trzeba się zająć jąkaniem?
Dlatego, że widzę w społeczeństwie wśród dorosłych i wśród ludzi młodych to, jak bardzo temat jąkania jest przemilczany, zaniedbywany albo sprowadzany tylko do głupich żartów i jakichś dowcipów. Myślę, że to jest wielkie spłycenie i w pewnym sensie jakieś skrzywdzenie osób, które mają ten problem. Myślę, że warto o tym mówić też dlatego, że jest jednak sporo dzieci, które mają ten problem i których rodzice stają w jakiejś wielkiej bezradności. Nauczyciele w szkole myślą o to ten, powiedzmy sobie wprost, mniej inteligentny. Myślę, że trzeba te stereotypy jakoś łamać, zmieniać.
A skąd się bierze ten stereotyp, że ktoś, kto się jąka, w zasadzie ludzie różnie mówią, seplenią, szepczą, nie wiem, zacinają się, zaciskają zęby, różne rzeczy mówią, tak? W różny sposób. Dlaczego, jak sądzisz, skąd jest ten pomysł, że jak ktoś się jąka, to jest mniej inteligentny albo mniej potrafi?
Wynika to, myślę, z niewiedzy społeczeństwa na ten temat. Dosyć powszechne jest uznawanie osób jąkających się za jakieś czasami nawet niedorozwinięte.
Ja myślę też, że w dużym stopniu wynika to z tego, że większość informacji i wiadomości, powiedzmy, o sobie przekazujemy właśnie poprzez mowę. Mówiąc, jakby dajemy świadectwo, kim jesteśmy. Jeżeli mówię niepoprawnie, jeżeli się zacinam, jeżeli mam problem z wypowiedzeniem jakiegoś słowa i mówię je przez minutę, to znaczy, że coś jest nie tak głębiej z moją głową. To jest takie mam wrażenie. Że...
Ludzie, którzy się cokolwiek różnią od nas, postrzegani są dziwnie, niestety to tak działa. Nie wiem, czy wszędzie, ale w Polsce tak działa. Jarku, a od kiedy ty się jąkasz? To jest od urodzenia?
Nie można się jąkać od urodzenia, no, tylko się nie mówi, tak? Od 3-4 lat. Aha. Jak właśnie zacząłem mówić, to się już jąkałem. Obraz tego jąkania na pewno na przestrzeni wszystkich lat się zmieniał, no i nasilenie. W tej chwili jest lepiej, muszę przyznać.
A jak to się zmienia? To znaczy, że dzieci małe jąkają się mniej albo więcej? Czy to jest jakaś reguła?
Nie ma żadnej reguły.
Z tym jest problem.
Ale u dzieci no to występuje to też... dużo częściej. Niektórzy to uznają za jakiś etap w rozwoju mowy.
Jest coś takiego jak jąkanie rozwojowe i stwierdzono, że około 10% dzieci w wieku przedszkolnym ma ten problem, ale większość z tego wyrasta i tylko 1 do 1,5% ludzi dorosłych się jąka. W tym części chłopcy.
Akceptacja.
10% dzieci w wieku przedszkolnym się jąka. 10 to nie jest tak mało, wbrew pozorom, tak? Na 100 dzieci, 10 dzieci, tak? To nie powinien być kłopot, czyli w wieku przedszkolnym to wybaczamy, jak rozumiem, a potem się przyczepiamy do jąkania, tak?
Tak.
Coś takiego.
Przychodzi moment, w którym już nie masz prawa tak mówić.
A to ciekawe, a co się takiego dzieje, że nie masz prawa się jąkać? To ciekawe, że mamy prawo robić w pieluchy, tak? A potem,
właśnie,
a potem raczej już nie chyba, tak? Nie wypada.
To mniej więcej na podobnej zasadzie. Myślę, że to działa na zasadzie jakiegoś porównania. Jeżeli widać, że jest więcej osób, które mają ten problem, to jeszcze można go uznać za normę. Jeżeli już odstajesz w którąś stronę, jesteś poza normą.
To też zależy, myślę, od środowiska, to znaczy jak jesteśmy już w wieku szkolnym na przykład, no to dzieci w wieku szkolnym są właściwie mniej takie tolerancyjne.
Potrafią brutalnie dać do zrozumienia, jesteś inny.
Dokładnie.
To dobrze. Jaki przykład? Macie takie przykłady z życia szkolnego, kiedy rówieśnicy w sposób brutalny wypowiedzieli się na temat waszego sposobu mówienia?
Oczywiście najczęstszym przypadkiem było przedrzeźnianie różne, no i też brak akceptacji okazywany w inny sposób. Jakieś dokuczanie, czy tam fizyczne, czasami znęcanie się.
Aż tak?
Zdarzało się, no.
A czy trudniej mieć przyjaciół w szkole, będąc osobą, która się jąka?
Ja uważam, że w pewnym sensie pomogło mi to znaleźć przyjaciół, bo tak naprawdę, będąc jeszcze w szkole, mówiłam sporo gorzej niż teraz. Miałam, myślę, dość duży problem i teraz tak sobie o tym myślę, że jeżeli ktoś, wbrew temu, jaka opinia była o mnie, wbrew temu, co mówili inni koledzy, stwierdził, że mam w sobie jakąś wartość, że warto się ze mną zaprzyjaźnić, to taka przyjaźń miała o wiele większy sens niż sens i głębie, niż taka na zasadzie, o, jesteś taka jak my, to chodź do nas. Mhm. Już, a nie, niech ci będzie, chodź.
A jak reagowali nauczyciele?
To zależy od nauczyciela, ale od zupełnej jakby zupełnego niezauważania tego problemu, aż do po prostu jakiegoś dyskryminowania wręcz czasami przy odpowiedziach.
Ta dyskryminacja przy odpowiedziach, czy to oznacza, że dostaje się nie wiem, tyle samo czasu, co inni na odpowiedź, w związku z tym nie mieścimy się w czasie, czy to jest jakoś inaczej wygląda?
Pytanie na przykład, mimo tego, że się wie, że ktoś ma ten problem, no i oczekiwanie właśnie, że się płynnie wypowie, no i zwykle to się okazywało niemożliwe, więc też to się wiązało ze złą oceną.
Ja będąc w szkole uczyłam się bardzo dobrze i praktycznie zawsze byłam przygotowana do zajęć, ale zdarzało mi się, kiedy miałam tak zwane, powiedzmy, gorsze dni, kiedy mówiło mi się dużo gorzej, bo to właśnie ciągle faluje ta mowa, że na pytanie nauczyciela, kiedy czułam, że mam jakby blok, że nie jestem w stanie wypowiedzieć słowa, ani jednego, że to nie to, że mówię po, tylko nic, ściska coś w gardle. Mhm. Wtedy nauczyciel pytał po raz kolejny, ja dalej nic. I w końcu pytał, czy umiesz? Ja kręciłem głową, że nie umiem.
Ale
co nie było prawdą. Mhm. Chciałam od tego uciec. I no, tak naprawdę najbardziej bolało mnie to, że muszę odpowiadać przy klasie i że klasa ma z tego wspaniały ubaw.
Stacja akceptacja.
Czy wy byście woleli, żeby nie zauważać, że się jąkacie, czy że by traktować to normalnie, bo tak myślę, normalnie w tym sensie, że ja jak słucham was, to takie mam poczucie, że chciałbym pewnie dokończyć słowo, tak? To powinno być potwornie irytujące, jak ktoś za was kończy zdania, tak myślę, ja nie wiem, jak jest.
Najgorsze
właśnie
to
nie
zrobić.
Powinno się tego robić.
Staram się.
Nie cierpię tego. Ja wiem, że mój rozmówca też może być inteligentny.
Brawo.
I może wiedzieć, co ja mam na myśli. A niech cierpliwie poczeka, aż ja to mu powiem. Trochę mu to pomoże w rozwoju własnej cierpliwości. Mnie też ułatwi sprawę.
Jeszcze tylko wracając do szkoły. Tak, zastanawiam się nad innymi dziećmi, które są w podobnej sytuacji, jak wyście byli. I czy to oznacza, że należałoby dzieci, które się jąkają, pytać nie w przyklasie, albo dawać więcej czasu? Czy takie jest oczekiwanie wasze?
Moje nie.
Ja tak bardzo często odpowiadałem, muszę przyznać. Ale nie tędy jakby droga, tylko właściwie należałoby stopniowo jakoś takie dzieci przekonywać właśnie do odpowiadania normalnego, no i też wprowadzać w to jakby klasę całą.
Ja myślę, że trzeba po prostu z jąkania przestać robić temat tabu. Dlaczego nie można w klasie porozmawiać nawet przy tym dziecku, które się jąka? wprost, otwarcie o tym, że taki problem istnieje. Owszem, zanim do takich zajęć dojdzie, ten nauczyciel może najpierw porozmawiać z samym dzieckiem, żeby je przygotować na to, że chce o tym porozmawiać z klasą. Nie na zasadzie takiej, żeby wyśmiać, żeby jakoś poniżyć, tylko żeby pokazać, że to jest normalne, że on ma do tego prawo, że nic się z nim nie dzieje złego.
Trochę nie wprost odpowiadasz na moje pytanie, czyli jednak rozmawiać o tym, nie udawać, że sprawy
tak,
nie ma.
Tak, w moim domu, jeżeli mogę się odwołać,
pewnie,
nigdy nikt nie porozmawiał ze mną wprost o tym, że się jąkam. Wszyscy to widzieli, wszyscy jakoś musieli wiedzieć, że mi to przeszkadza. Ja nawet chyba dawałam często takie jakieś znaki, jak mi z tym źle. Ja bardzo chciałam, żeby ktoś po prostu usiadł i ze mną o tym pogadał. Na zasadzie, nie wiem, przyszedł i po prostu powiedział, no słuchaj, widzę, że ci chyba trudno z tym jąkaniem. Tyle by wystarczyło. Ja bym sama zaczęła mówić o tym, tak, jest mi trudno, to mi przeszkadza to. Chciałam o tym mówić, chciałam powiedzieć komuś, jak się z tym czuję, ale nie miałam możliwości ani w szkole, bo próby jakiegoś pójścia do pani pedagog i prośby o jakieś zajęcia u logopedy skończyły się na odpowiedzi, to ja dam ci znać. Nikt nigdy nic z tym nie zrobił. A w domu sama bałam się wyjść z tematem i do dzisiaj nie rozmawialiśmy.
A jak to możliwe, że rodzice nie chcą rozmawiać o jąkaniu się?
Może trochę się boją, że to mnie zaboli. Albo w pewien sposób mogą sami czuć się winni temu, że ja się jąkam. Jest to pewien rodzaj ucieczki.
Stacja akceptacja.
Wy radzicie sobie z jąkaniem, a Ewa, to jak cię słyszałem przez telefon, to pewnie jakbyś nie napisała, że się jąkasz, to bym się nie domyślił. To się samo wydarzyło, czy coś trzeba było zrobić z tym?
No w moim przypadku, no to właściwie to jest długa historia, no bo od początku właściwie jak się jąkałem, no tam od szóstego roku życia powiedzmy, gdzieś uczestniczyłem w różnych terapiach logopedycznych, czy stosowałem też różne metody właśnie, ale żadna jakoś nie przynosiła większych rezultatów na dłuższy czas.
Ale jednak znajdujesz sposoby, które pomagają ci mówić?
Jakieś 4-5 lat temu właśnie udało mi się trafić na taką metodę, która mi właśnie pomogła. W tej chwili dzięki niej jako taką mówię, no.
Ja mogę dodać trochę, bo tutaj nie za bardzo widać. Jarek mówiąc, zawsze klepie ręką prawą w kolano.
Nie widzimy
każdą
tego, bo siedzimy przy dużym stole i nie widzę, że Jarek klepie się po nocy.
Jakby to też ułatwia mówienie. Jakby położył obie ręce tutaj,
na stole,
nie
tak,
ruszał nimi, byłoby gorzej. Mhm.
Ale to też jest znaczne uproszczenie, no bo metoda jest jednak dużo bardziej skomplikowana niż tylko klepanie ręką, ale trudna nie jest. Łatwo jest się jej nauczyć, no i w moim przypadku dała bardzo dobre rezultaty.
Wy przyszliście oboje tutaj do mnie i oboje się jąkacie. Podejrzewam, że nie jest to przypadek. Czy osoby jąkające zrzeszają się? Jest jakiś pomysł na organizację?
My obydwoje uczęszczamy do takiego klubu jąkających się. W Warszawie jest między innymi w Warszawie jest taki klub właśnie. No i tam się poznaliśmy zresztą.
Jest to pewien rodzaj grupy samopomocowej dla dorosłych osób jąkających się. Jest to darmowe, że tak to określę. Każdy może przyjść do tej grupy.
Nawet jeśli się nie jąka.
Tak, jeśli chciałby czegoś się dowiedzieć o jąkaniu, jeśli chciałby porozmawiać z osobami, które mają ten problem, zapraszamy na ulicę Roszyńską do poradni TOP w każdą środę o 18:30.
Roszyńska poradnia TOP, tak?
Tak.
Wszelkich informacji też na ten temat można w internecie również odnaleźć odwiedzając naszą stronę internetową jakanie waw.pl.
Jakanie waw.pl. No ładnie się nazywa, trzeba przyznać.
Akceptacja.
Czy wy czujecie się na co dzień dyskryminowani?
Nie,
czy...
nie pozwalam sobie na to.
Dobrze, podoba mi się ta odpowiedź.
Czuję się bardzo normalna. Uh-huh. Nie chcę być dyskryminowana. Sama często rwę się do prac, które na pierwszy rzut oka mogłyby się wydawać nie dla mnie.
Powinnaś pracować w radiu, wniosek z tego?
Nagrywam pewne rzeczy.
Super.
A ja dokąd czułem się dyskryminowany, to się jąkałem. Jeśli przestałem się tak czuć, no to mi się poprawiło.
Trochę jest tak, że rzeczywistość bardzo przyspiesza ciągle, tak? Mam taką sytuację, że świat toczy się coraz szybciej. Nie wiem, czy to dobrze, chyba niekoniecznie. Nawet tu w radiu audycja pozwala nam mówić przez 3,5 minuty i potem trzeba wyemitować piosenkę, czyli nie ma czasu na jąkanie się, mówiąc krótko.
Dobrze, że przyszliśmy my, a nie kolega, który mówiłby i tak przez 2 minuty.
Czy wy macie takie poczucie, że jest za mało czasu, żebyście dążyli coś powiedzieć, czy nie ma takiej presji?
Kiedyś na pewno ja tak myślałem, tak to odczuwałem, ale właśnie z czasem, jak doszedłem do takiego przekonania, że nikt mi głowy nie urwie, że jeśli ktoś właśnie nie ma do mnie cierpliwości, no to jest jego problem, a nie mój tak naprawdę, to od tamtej pory właściwie jakby przestałem zwracać na to uwagę, czy ktoś ma do tego cierpliwość, czy nie ma, no i też to bardzo mocno wpłynęło na poprawę mojej mowy.
Poza tym, ceńmy się, to jego strata, że on nie chce nas słuchać. Nie ma czasu? Okej, niech pędzi dalej. Moje życie się nie zawali. On może coś straci, ja zostanę tą samą osobą, którą jestem.
Mhm. Ludzie są przecież bardzo różni. Jąkanie nie wyróżnia jakoś, to oczywiście jest zauważalne, ale to nie jest jakaś cecha, która by cokolwiek zmieniała w człowieku, chyba. A czy jest tak, że coś ci, co się nie jąkają, mają coś z tym jąkaniem innych zrobić, czy po prostu cierpliwie wysłuchać?
Myślę, że cierpliwie wysłuchać jest chyba na pierwszym miejscu, ale wydaje mi się, że nie jest to tylko. Myślę, że wysłuchać, ale...
Nie powinni też się bać rozmawiać na ten temat, właśnie.
Albo
podejmować
nawet wprost zadać pytania.
Pytać się, właśnie.
No, może nie na auli wykładowej, ale na kawie. Nie obrażę się, jeżeli ktoś, z kim pójdę na kawę, zada mi pytanie: słuchaj, ty masz jakiś problem z wymową. Nie, no ale coś mi powie, no jakby chcąc zapytać, czym to się objawia? Czy ja się boję kontaktu z nim? Czy ja się tak stresuję? Czy ja nie mam czasu na to, żeby z nim siedzieć? Bo kiedyś jedna z moich znajomych, która nie wiedziała o tym, że się jąkam, a znałyśmy się tylko przez internet, no, pisząc się nie jąkam, siedziała ze mną właśnie na herbacie i później po spotkaniu napisała mi: słuchaj, ale ty nie musiałaś tak się stresować. Na co ja... Byłam trochę zorientowana, bo właśnie, to jest bardzo istotne. To, że ktoś się jąka, to nie jest równoznaczne z tym, że się bardzo w tym momencie stresuje.
Akceptacja.
Co się stało, że mówicie lepiej? Czy mówicie lepiej w ogóle? Jeśli właśnie tak, to co się wydarzyło?
Ja zaczęłam mówić lepiej od momentu, w którym zdałam sobie sprawę z tego, ile korzyści przynosi mi jąkanie. Ile korzyści mnie, która całe życie się zapieram, że chcę przestać się jąkać. Musiałam zdać sobie sprawę po kolei, jakie korzyści z tego czerpię. Kiedy stanęłam w prawdzie, byłam przerażona, bo zobaczyłam, że tak naprawdę z mojego jąkania czerpię mnóstwo korzyści, że nauczyłam się z nim żyć i że tak naprawdę boję się przestać się jąkać.
Jakiś przykład korzyści?
Przykład korzyści? Zawsze można trochę zamarkować swoje jąkanie w chwili, w której nie wie się, co ma się odpowiedzieć. Jest
wymigać
to korzyść.
Wymigać się od czegoś.
Tak.
Nie iść do sklepu, nie iść czegoś załatwić, nie zadzwonić do kogoś.
Tak, to jest ewidentne.
Leniuchy jesteście zwykłe po prostu.
Ja już pożegnałam się z tymi korzyściami, bo tych korzyści było tyle, że mogłam liczyć je w dziesiątkach. Musiałam przejść taką pracę, żeby po kolei z każdą się pożegnać.
Ale przy wyrzucaniu śmieci nie udaje się bez jakoś wyjąć.
Znajduję inne sposoby.
Rozumiem. Jarku, używasz jąkania w pracy, żeby się wymigać od roboty?
Ja się również z tym jakoś zacząłem żegnać. Już kilka lat temu wraz z rozpoczęciem właśnie tej terapii, w której teraz jestem w trakcie, zacząłem właśnie stopniowo jakoś z każdą z tych moich przywar, z tym uciekaniem od sytuacji wymagających mowy, zacząłem stopniowo je zmieniać.
I właśnie kiedy już powiedziałam sobie, że żegnam się z tymi korzyściami, że nie chcę was, to mogłam naprawdę powiedzieć, ja chcę przestać się jąkać. Jako ciekawostkę małą mogę dodać, że na jednym z wyjazdów dla jąkających się zrobiono taki test. Tam było kilkadziesiąt osób, które jąkają się albo od zawsze, albo większość swojego życia, osób dorosłych. Jedno z pytań w wielkim teście brzmiało mniej więcej, tak? Czy gdybym dał ci za moment taką tabletkę, po której przestaniesz się jąkać na zawsze, to czy byś ją wziął? Na kilkadziesiąt osób chyba dwie napisały, że tak. To jest bardzo ciekawe, bo zarazem chodzimy na terapię, na zajęcia, na spotkania, a potem...
Nie.
Nie.
Dobrze. Jeszcze chciałem na koniec was spytać o... sławnych jąkających się, albo przynajmniej znanych jąkających się. Czy to pomaga, jak oni się tak publicznie jąkają? Owsiak się z jąkania zrobił sztandar, tak naprawdę. Michnik się jąka, jak diabli. No, ludzie się jąkają, bo publicznie się jąkają.
Zacznę od Mojżesza.
Tak, nie do końca wiem, jak mówił, ale podobno tak.
Tak, podobno Mojżesz się jąkał. Dla Pana Boga żadnym problemem nie jest to, żeby zrobić z nas narzędzie. Pan Bóg wybiera marne narzędzia i uzdalnia je. To, że się ktoś jąka, to tak naprawdę pomoże mu chyba tylko w tym, żeby trochę pokory zyskać wobec siebie i wobec tego, co robi.
Dobrze, to dziękuję wam bardzo.
Dziękujemy.
Stacja Akceptacja.
Przyszła pora, żeby się z Państwem już pożegnać. Na koniec jeszcze tylko dwie sprawy. Tydzień temu rozmawialiśmy o osobach, które nie widzą i rozmawialiśmy z profesor Ewą Nowicką. I wypowiedź profesor Ewy Nowickiej wzbudziła Państwa reakcję. Dostałem maila, w którym autorka tego listu nie zgadza się z Ewą Nowicką, że można mieć kogoś do pomocy i można nie używać białej laski do poruszania się, bo tak Ewa Nowicka, jak autorka listu, są osobami niewidomymi. I autorka, która się podpisała jako Katarzyna, napisała, że rzeczywiście samodzielne chodzenie z laską zżera ją, że zużywa jej siły witalne i że jest ogromnym kosztem także dla zdrowia. I o tym właśnie mówiła profesor Nowicka. Ciekawe, że swoboda i niezależność to są takie rzeczy, które Państwa tak pobudziły. Ciekawi mnie, że to może być takie kontrowersyjne. Ja myślę, że może jeszcze warto wrócić do tematu. A jeszcze jedna informacja, którą znalazłem w gazecie, informacja sportowa. Przeczytałem, że w Lotosie, to jest taki klub sportowy dla drużyna koszykówki żeńskiej, w Lotosie Gdynia, będzie grała Tamika Catchkins. To jest koszykarka, która gra od kilku lat w żeńskiej lidze NBA w Stanach Zjednoczonych. Ma już na swoim koncie Mistrzostwo Świata i dwa Mistrzostwa Olimpijskie i świetne osiągnięcia. Może tego bym nie mówił wszystkiego, gdyby nie to, że jest niemal kompletnie głucha. No i jest wielką gwiazdą koszykówki. I tak sobie myślę, tytuł artykułu brzmi: prawie całkiem głucha Tamika Catchkins z gwiazdą Lotosu PKO Gdynia. Ciekawe, czy nie wystarczyłoby po prostu dwukrotna mistrzyni świata Tamika Catchkins, jeden z najlepszych graczy ligi żeńskiej NBA, albo po prostu świetna sportsmenka. Ciekawe, że trzeba napisać, że Tamika Catchkins jest osobą głuchą. No, tak się zdziwiłem tylko. Z tym zdziwieniem zostaję z Państwem i żegnam się w zasadzie. Słyszymy się za tydzień. Stacja Akceptacja. Adres do nas stacja@radiojozef.pl. Mówił Piotr Sztodys. Do widzenia.
Akceptacja.